Robert Kościuszko. Klejnot Azwerusa. Czyta Mariola Orłowska. Rozdział szósty. Hipnotyczny, wibrujący dźwięk mandolin i fletów tworzył senną, błogą atmosferę. Zapach tlących się kadzideł, mieszający się z wonią kwiatów, jeszcze bardziej wzmacniał tę ekstazę. Pod frontową ścianą pałacu, na sporym podwyższeniu, pokrytym grubymi dywanami, znajdował się wspaniały, złoty tron. Na nim zasiadała jakaś niezwykle majestatyczna postać. Janek natychmiast domyślił się, że to musi być sam król Persji.
— Czy tam siedzi król? — Janek zapytał szeptem dla pewności.
— Tak, to sam Azwerus, potężny władca 127 państw, królujący od Indii aż do Etiopii — odpowiedział Mardocheusz.
— Jak na taką potęgę wygląda zaskakująco młodo — ocenił Jan.
Król siedział dumny i wyprostowany, z wysoką niesioną głową. Powoli rozglądał się po ogrodzie, jakby doglądając wszystkiego osobiście.
— Solidnie zbudowany ten wasz król, jakby uprawiał jakiś sport
— znów po cichu skomentował Janek, po czym dodał jeszcze ciszej.
— Tylko ma jakiś taki obciachowy styl.
Król nosił najbujniejszą, kruczo-czarną perukę, stanowiącą coś pośredniego między długimi dredami a murzyńskimi kłębuszkami. Tak splecione włosy, ułożone bardzo grubymi warstwami, opadały aż na szerokie królewskie ramiona, lekko je okrywając.
— Nie jest mu gorąco w tej czapie?
— Janek skierował półgłosem pytanie do Mardocheusza.
— Myślę, że już w samej peruce upał jest nie do wytrzymania. A czapeczka na szczycie na pewno jeszcze bardziej go grzeje. Jednak król musi odpowiednio wyglądać i trzymać fason, odpowiedział Hebrajczyk.
Rzeczywiście, Azwerus nosił dziwne, walcowate nakrycie głowy z płaskim szczytem w kolorze pustynnego piasku. Miał również czarną, spiczastą brodę i mocny makijaż, zupełnie jak kobieta. Jego brwi i rzęsy były wyraźnie wyregulowane, pogrubione i przyczernione. Jedynie usta nie były pomalowane i wyglądały dość naturalnie. Ubrany był w nieskazitelnie białą koszulę. Na jego szyi zwisał gruby, złoty łańcuszek, dźwigający wspaniały, wielki, błękitny brylant. Nosił także niebieskie, szerokie spodnie, wyszywane złotymi nićmi i złote mokasyny, zakończone ostrymi, zawiniętymi czubami. Król trzymał w lewej ręce długą, cieniutką trzcinę, od czasu do czasu trochę wspierając się na niej. W prawicy dzierżył podłużne, grube, złote berło, zakończone niczym roślina, liśćmi z zielonych szmaragdów i kwiatem z czerwonych rubinów.
— A do czego służą królowi te przedmioty, które trzyma w rękach? — dopytywał się szeptem Janek. — Trzciną wskazuje na konkretne osoby. Najczęściej jest to zapowiedź wyroku, który na nich zaciąży — wyjaśnił Mardocheusz. — Natomiast berłem król ułaskawia. Jeśli skieruje swe berło ku jakiejś osobie, to może ona pozostać przy życiu w obecności władcy, a nawet z nim rozmawiać — dodał.
— Skoro jest taki groźny, to dlaczego goście mogą swobodnie z nim przebywać? Przecież nie wskazuje na każdego tym berłem. Wcześniej zostało ogłoszone, że zaproszeni goście mają prawo przebywać w obecności Azwerusa Wielkiego. Mogą pić, jeść, co tylko im się podoba. Wolno im też rozmawiać ze sobą, na każdy temat, byle nie za głośno. Takie swobodne biesiadowanie w obecności króla jest dla nich największym zaszczytem.
Nie można tu wejść niezaproszonym.
Również strażnicy i służący nie mogą się odzywać. Nikt też nie może sam przemówić bezpośrednio do króla, zanim on wpierw nie rozkaże.
W tym momencie rozglądający się po ogrodzie władca, przenikając wzrokiem górną kurtynę, spojrzał dokładnie w kierunku wieży. Przestraszony chłopak, pewien, że król poprzez wąskie okienko strzelnicze patrzy dokładnie na niego, jak oparzony odskoczył w tył, chowając się w głębi pomieszczenia. Stojący tuż obok strażnik nawet nie śmiał zbliżyć się do okien. Rozdział 7. Mardocheusz podszedł do wystraszonego, kryjącego się chłopaka i powiedział szeptem:
nie bój się, on nas nie widzi. Sprawdziłem to jeszcze przed ucztą. Stamtąd dostrzega się tylko zarys wieży, a już na pewno nie można dojrzeć przez te małe lufciki kogoś stojącego w ciemnym pomieszczeniu.
Chłopak odetchnął głęboko z wyraźną ulgą.
Natomiast, tak jak ci wspomniałem, musimy mówić szeptem, bo...
Hebrajczyk nie zdążył dokończyć myśli, gdy w tym momencie w ogrodzie nastąpiło jakieś krótkie, ale gwałtowne zamieszanie. Jan zdecydował się podejść z powrotem do okienka. Ujrzał, jak oddział wartowników wywleka właśnie jednego z młodszych zbrojnych, który pilnował do tej pory bocznych drzwi.
— Co oni mu robią?
— zapytał jeszcze bardziej wystraszony.
Bez pozwolenia odezwał się do strażnika obok. Pewnie miał nadzieję, że nikt go nie usłyszy i nie zauważy. Widać, nie umknęło to uwadze króla. Asversus zapewne wskazał na niego swoją trzciną, a to jest równoznaczne z wyrokiem. No i co z nim teraz będzie?
Zostanie natychmiast zabity,
wyjaśnił Mardocheusz. Janek zaniemówił na te słowa.
Takie tu jest prawo, kontynuował Mardocheusz. Dla tych książąt i wezyrów to nawet pewnego rodzaju rozrywka.
Rzeczywiście większość gości śmiała się z zajścia, które tak przeraziło Jana.
Natomiast król takim gestem umacnia swoją władzę,
tłumaczył dalej Hebrajczyk. Gdy tylko po aresztowaniu znów zapanowała leniwa, senna atmosfera, król oparł trzcinę o tron i wyciągnął otwartą dłoń przed siebie. Natychmiast uklęknął przed nim dworzanin ze złotą tacą w rękach. Stały na niej dwa kielichy. Jeden był ze złota, zdobiony wokół niebieskimi drogocennymi szafirami. Natomiast sąsiedni, skromniejszy kielich, wykonany był ze srebra. Służący drugą ręką chwycił teraz złoty dzban, przechylił go, nalał z niego do obu kielichów czerwonego płynu, po czym oddał dzban innemu słudze, klęczącemu za nim. Następnie uniósł srebrny kielich, pokłonił się przed królem i popił nieco z tego naczynia.
— Co on robi?
— spytał szeptem Jan.
— To jest podczaszy królewski. Jego zadaniem jest próbowanie wina, które ma wypić władca.
— Ale po co?
Zdziwił się Janek. W ten sposób symbolicznie pokazuje, że wino nie jest zatrute.
A kto miałby je zatruć? Chłopak był znów zaskoczony.
O, wiele razy dokonywano zamachów na władców, używając trucizny rozpuszczonej w winie. Podczaszy jest zaufaną osobą. Oczywiście sprawdził wino już wcześniej, bo trucizna mogłaby zadziałać dopiero po czasie. Teraz ukazuje wszystkim pewien znak, że czuwa i że wszyscy biesiadnicy, a szczególnie król, mogą pić spokojnie.
Gdy tylko Mardocheusz dokończył wyjaśnienia, król chwycił zdobiony kielich, uniósł go do ust i wychylił z niego wino aż do dna. Następnie odstawił przepiękne naczynie z powrotem na tacę. Uśmiechnął się szeroko i zawołał: "Niechaj stanie przede mną Haman!" Król wyglądał, jakby ogarnął go radosny nastrój. Jakby przyszedł mu do głowy bardzo miły pomysł. Janek zauważył, że król ma przyjemny głos i niezwykle dostojny sposób mówienia. W ogrodzie zapanowała całkowita cisza. Przed królem natychmiast uklęknął i pokłonił się otyły urzędnik, który nie tak dawno groził Mardocheuszowi. Teraz był on obwieszony jeszcze wspanialszymi klejnotami, jeszcze droższymi niż te, które miał na sobie sam król. Władca Persji skierował ku niemu berło i powiedział: "Hamanie, mój pierwszy wezyrze, wezwij tu zarządców pałacu królowej. Niechaj natychmiast stawią się przede mną Mehuman, Bizetta, Carbona, Bikta, Abakta, Zetera i Karkos." Nie minęło nawet kilka minut, gdy do ogrodu weszło dostojnym krokiem siedmiu wspaniale ubranych mężczyzn, którzy padli na twarze przed siedzącym Azwerusem. Król skierował ku nim berło i rzekł: "Mehumanie, Bizetto, Carbonie, Bikto, Abakto, Zeterze, Karkosie, zarządcy mego pałacu, w którym mieszka pierwsza spośród mych żon, sprowadźcie tu prędko właśnie ją. Rozkazuję, aby królowa Vashti przechadzała się tutaj pomiędzy gośćmi i radowała nas swoją zniewalającą urodą. Niech wszyscy podziwiają jej piękno, jej kobiecy czar upoi nas jeszcze bardziej niż wino. Prowadźcie tu szybko królową z diademem władzy na jej czole. Idźcie, wypełnijcie mój rozkaz, pospieszcie się." Siedmiu mężczyzn pokłoniło się nisko i natychmiast wyszli z ogrodu bocznymi drzwiami. Jan był bardzo zaintrygowany tym królewskim rozkazem.
"Ciekawe, jak wygląda ta królowa. Myślisz, Mardocheuszu, że jest ładniejsza od mojej siostry i od twojej Estery?"
Trochę żartobliwie zapytał chłopak.
"Jest bardzo piękna. Zaraz się przekonasz, młodzieńcze. Uważaj, aby nie zniewoliła swym czarem również twego serca." "Tak, to muszę przyznać, macie tu przepiękne dziewczyny."
Janek wyraził swą opinię z miną prawdziwego eksperta. Robert Kościuszko, klejnot Azwerusa.